Zetki Parking, słucham.
Moje uszanowanie, kłaniam się. Janusz Weiss, Radio Z. Czy zastałem pana Janusza Kasztelewicza?
Już będę łączyć.
Bardzo dziękuję.
Halo, halo, dzień dobry, Janusz Kasztelewicz.
Moje uszanowanie, witam, kłaniam się, Janusz Weiss, Radio Z.
Witam, panie dyrektorze.
Otrzymałem telefon od pana znajomego. Troszkę musiał poczekać, ponieważ zajmowałem się sprawami telefonii komórkowych, sygnałków i takich tam rzeczy. W międzyczasie skończył się strajk Poczty Polskiej, ale sprawa jest interesująca, ponieważ zapewne straty ponieśli także i inni. Z tego tytułu wielu skorzystało z innych firm, ale pana znajomy wspomina, że InPost, GRS i UPS nie przyjmuje takich żywych towarów.
Tak, tłumaczą się, że mamy regulamin, że żywego towaru nie przesyłamy, nie zabieramy ani roślin, ani zwierząt. No, pszczoła też jest zwierzęciem. Z tym, że tu tłumaczenie, że ta pszczółka jest zabezpieczona w klateczce plastikowej, że jest w kartoniku, że tylko ma otwory wentylacyjne, że to normalnie jak list przesyłka. Nie było silnych, dwa dni z Mitką żyłem na rozmowach z kierownikami, próby do dojścia do szefów, do odpowiedzialnych osób. Wszyscy przepraszamy, ale taki mamy regulamin. Co mnie doprowadzało do białej gorączki, bo tutaj pszczelarze oczekiwali, myśmy tych matek naprodukowali, i takich podmiotów produkujących, te królowe w Polsce, to jest pewno 30-40 na dosyć dużą skalę, jakieś 50 tysięcy, 50-70 tysięcy tych matek rocznie się rozprowadza. No i strajk tu spowodował, że nagle tych matek nie można było trzymać, bo one się starzeją, to jest biologia. I żadne argumenty nie spowodowały, że te trzy wymienione przez pana redaktora instytucje nie podjęły tematu.
Być może oni mają taki regulamin, być może jest tak, że te firmy otrzymały pewne uprawnienia, ale już nie na przesyłkę takich rzeczy żywych, powiedział pan, roślin, i także tego nie mogą. To jest tak, że te firmy pocztowe mają pewne uprawnienia, innych nie. Była słynna historia z obciążaniem kopert, ponieważ oni mogli zajmować się przesyłkami cięższymi niż. W związku z tym sprzedawali własne koperty obciążone blaszką.
Tak.
Sławna historia. Tutaj żywe nie. Ale chciałbym chwilę, zanim się... Tutaj żywe nie. Ale chciałbym chwilę, zanim się zajmę sprawami ewentualnych odszkodowań, bo to jest interesujące, powiadam, nie tylko w aspekcie pszczelarstwa. Chciałem pana zapytać o te pszczoły. Tutaj wyczytałem na stronie internetowej Sądeckiego Bartnika, że unasieniona sztucznie użytkowa, ale bez sprawdzonego czerwienia, reprodukcyjna matka pszczela kosztuje nawet 100 zł.
Tak.
Jednocześnie wiem, że pan miesięcznie wysyła niekiedy nawet 500 sztuk. To jest tak, to prawda?
Panie redaktorze, może tak, że ceny są podane 15 za nieunasienioną.
Tak. A po co, komu z nią?
Za użytkową, unasienioną
naturalnie sztucznie.
Albo naturalnie, a sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem, trzyma się ją w uliku, obserwuje, straty po tej sztucznej inseminacji przy przyjmowaniu są większe i tych matek się sprzedaje kilkadziesiąt.
Aha, kilkadziesiąt. Ale tak czy owak, to jest ogromny ruch w interesie.
Bardzo dużo sprzedajemy tych nieunasienionych, tak. A wie pan, cena jest tutaj 15, a realna to jest 12-13 zł, bo jeżeli hurt powyżej 10 sztuk, to aha, już jednak gratis, to upust, to stałym odbiorcą jestem. To jest tak, można powiedzieć, 13 zł nieunasieniona, 35 użytkowa. I tam te 100 czy 100 parę złotych. Ale to
jak długo można przechowywać takie matki? No, jak długo one mogą być jeszcze u pana, niewysłane i co później strata? To jak długo?
Nie, to może tak, jeżeli jest tak wysyła się tak zwane jednodniówki nieunasienione, jedno-dwudniowe, urodzone, wygryzione inaczej mówiąc. Aha. I one idą przez praktycznie powinny przez noc trafić do odbiorcy, pszczelarz w następnym dniu podkłada do rodziny. I taka A w naturalnych warunkach, jeżeli jest ona u nas, to ona w 6., 7., a w 8. dniu to już na pewno dokoduje lotu godowego. I przez ten tydzień powinna być w otoczeniu jak największej ilości pszczół, żeby była karmiona, żeby była dopieszczana, że tak powiem, przez robotnicę i żeby dojrzewa wagowo, dojrzewa, ja nie wiem, emocjonalnie, żeby w tym 8. dniu dokonywać lotu godowego. To się następuje w godzinach, raczej w dni pogodne, środkiem dnia. Najpierw jest lot obserwacyjny powracający, a potem ten lot godowy, gdzie ją dopada od jednego do kilku trutni i powracająca matka już dobrze unasieniona pozostaje w ulu i powinna gdzieś w 12. dniu rozpocząć składanie jajeczek. I dlatego jeżeli byśmy trzymali te matki po urodzeniu u nas 5-7 dni, czyli w warunkach sztucznych, to one już są tej gorszej jakości. One się starzeją, że potem są, się nie powinno podawać, bo bardzo często pszczoły w rodzinach pszczelich reagują na to, nie przyjmując ją, czy wymieniając, doprowadzając do wymiany potem taką matkę ułomną. No, jakiś ten instynkt rozpoznawania jest u nich taki, że tą niepełnosprawną potem wymieniają.
Czyli można powiedzieć, że pan poniósł realne straty.
Panie redaktorze, nastawaliśmy na głowie, żeby zagospodarować, czyli tworzyliśmy u siebie nowe rodzinki, te uliki wszystkie, żeśmy zapełniali, ale ten moment tak już narastał, no i potem dobrze, że po tym mailu czy do pana poczta odblokowała, po odblokowaniu tośmy...
w ostatniej chwili.
Tak.
Ale tak czy owak interesuje mnie to, w jaki sposób i czy w ogóle poczta ma zamiar zrekompensować straty być może innym ludziom, którzy próbowali coś wysłać. Przy okazji chciałbym się dowiedzieć, dlaczego poczta ma monopol na żywe. To też jest interesujące.
No, chyba jakoś ktoś mnie po tym zdarzeniu doinformował, że tu jest, nie wiem, państwo wspiera pocztę, tym nie dając koncesji prywatnym na przewóz żywych, koncesji. żeby funkcjonowała poczta. I tu chyba ten pies był pogrzebany.
Rozumiem. Jeszcze tak z ciekawości proszę mi powiedzieć, że pan poza produkcją, tutaj czytam, jest miód, propolis, mleczko, wosk, pyłek, pierzga w plastrach. To są te takie plastry woskowe, czy sztucznie tworzone, tak żeby tam móc zrobić kolejny ul? Co to jest pierzga?
Momencik. Pszczoły budują plastry, czyli te sześcioboczne komórki. Daje im się jako zaczątek węzę, to jest taki andrucik wytłoczony nami. Wtapia w druciki i pomaga się to pszczołom szybko odbudować. W tych komórkach raz królowa składa jajeczka i wychowuje się potomstwo. Potem gdzieś te komórki przeczyszczają, składają obok tego czerwia miód i też przynoszą pyłek kwiatowy, czyli białko, mięso, jaja, soję, co tam jeszcze, białko w różnej postaci, w postaci obnóży pyłku kwiatowego, czyli nasienie męskie, ubijając w komórkach, dodając trochę miodu, ubijając główką tak do 3/4 głębokości tej komórki, powlekają, potem jakby przykrywają i tam następuje tak zwana fermentacja mlekowa, gdzie ziarenka pyłku wytwarza się kwas mlekowy, jakby konserwujący i nadający większą wartość odżywczą temu pyłkowi kwiatowemu i to się nazywa ten produkt pierzga.
I to się sprzedaje w jakim celu? Dla pszczelarzy?
Czy... To jest może tak, że pyłek kwiatowy to jest cała tablica Mendelejewa mikroelementów, enzymów. Jest to produkt, gdzie różna dieta i nerwowo pracujących i rekonwalescenci tam po jakichś antybiotykach. Tu można by dużo mówić, a ta pierzga jest jakby bardziej przyswajalną dla organizmu ludzkiego tym produktem i tu mówi się, że pierzga dla starszych panów, którzy mają przerost skurczołu krokowego, że to bardzo dobrze wpływa, że dzieci chore na celiakę w Warszawie, była taka doktor Jadwiga Górnicka, która tą pierzgę proponowała. Nieżyjący pan profesor Aleksandrowicz, jak żeśmy go zapraszali na jakieś tam odczyty, na takie spotkania tu do Nowego Sącza, przyjadę, ale pod warunkiem, że te 4-5 słoiczków pierzgi w miodzie mnie przygotujecie, bo to jest dla mnie ten. I często takie, bo my to robimy 20% pierzgi i 80% miodu, to takie osoby, jak już lekarze wypróbują różne antybiotyki, ta dolegliwość nie idzie na drugi, na trzeci, na kolejny, to już taka kuracja potem tym pyłkiem czy pierzgą, no to stawia na nogi organizm.
To o tym przyznam, nie wiedziałem. O tym nie wiedziałem w istocie. Wiedziałem o pyłku, o wosku, mleczko, propolis, miód, tak.
Bo ta pierzga jest trudna do wydobywania, bo z tych plastrów, czyli jeżeli jest taki plaster cały, jak my to mówimy, pszczelarze, zabity, napełniony, no to ten plaster go wydobywamy, dajemy do zamrażarki i przemrażamy. W ten czas ten wosk się kruszy, oddzielamy te koreczki pierzgi od wosku, bo wosk jest niestrawny dla organizmu ludzkiego.
Tak.
I dopiero ten koreczki pierzgi, jest to potem obróbka mielenia z miodem na maszynce takiej do mięsa, czy na innym mikserze, przefilkrowywanie, że uzyskuje się zawiesinę ziarenek pyłku pierzgi w miodzie, które potem można tak jak lody sobie łyżeczką, jak miód zlizywać i konsumować.
Rozumiem, że państwo przede wszystkim produkują miód w swojej
pasiecie. Panie redaktorze, może tak, Sądecki Bartnik już taka jest, to jest firma, która coś znaczy. Mamy w tej chwili około 1500 rodzin pszczelich. Z tą hodowlą, co nas tutaj ten temat połączył, no to się bawimy w tą hodowlę matek dla pszczelarzy. Oprócz tego, to skupujemy miód od pszczelarzy z kraju i konfekcjonujemy. I to jest w tych i w sklepach zdrowej żywności, w hurtowniach spożywczych, tych polskich sieciach. No i dostarczamy...
Rozumiem, czyli również państwo to jakby pakują ten miód, skupowany od innych pszczelarzy.
Tak.
No i to jest proszę pana, proszę mi powiedzieć to...
Cztery panie w laborantki, jest szukanie pozostałości leków, czyli i chromatografia cieczowa i tak zwany charm, że się szuka milionowych części, jeżeli... Ktoś, żeby na półce sklepowej już ten produkt był pełnowartościowy i niepodważalny przez inspektora inspekcji handlowej.
To mam jeszcze kilka pytań, jeśli pan pozwoli teraz.
No
poczta nam zeszła na dalszy plan, ale ten temat miodny jest bardzo interesujący. Proszę mi powiedzieć, jak wykryć fałszowanie miodu? I proszę mi powiedzieć, czy można mówić o fałszerstwie, jeżeli pszczelarz dokarmia pszczoły cukrem? I cukier przechodzi przez pszczołę. Ja nie mówię o jakimś słodzie czy stężonym roztworze cukru dodawanym wprost do miodu, tylko za pośrednictwem pszczół. Czy dokarmianie się zalecane przez pszczelarzy, czy też traktuje się taki miód jako miód gorszy?
Panie doktorze, tak. Na zimę 12-15 kg rodzina pszczela potrzebuje cukru, żeby przezimować. Bo miód jest droższy, wybiera go się prawie cały.
I wtedy się dodaje.
Tak.
Aha, ale ona to z powrotem, ona to zjada, tak?
One praktycznie przez zimę
praktycznie.
Zjadają.
Czyli tak. To nie jest coś do sprzedaży. W zasadzie nie.
Nie.
Jasne.
Teraz tak. Są pszczelarze, którzy chcą uzyskać większą ilość miodu i czasami dokarmiają.
I to jest naganne.
Bo to jest wprost cukier przetwarzany.
Tak, tam nie ma tych roślinnych rzeczy, które są
olejków eterycznych, elementów, pszczoła, rozkładając cząsteczkę sacharozy na glukozę, fruktozę, dodaje tam tych swoich enzymów i to jest coś lepszego niż
taki przerobiony.
Ale jest to oszustwo.
Jest to oszustwo. Jak rozpoznać bez analiz specjalistycznych miód taki gorszy?
Tutaj jest to trudne. Jeżeli jest to niewielka domieszka,
Sposób sprawdzić.
Jest, nie wiem, 60% miodu, nektaru, tak. Kwiatów, domieszka ileś tam, to jest trudno.
Rozumiem. Zdarzyło mi się kiedyś, ja dostałem mam szczęśliwie dwóch przyjaciół, którzy mają niewielkie, ale mają pasieki. Jeden we Wrocławskim, drugi to trzyma bliżej wschodniej granicy. I mam dobry miód. A proszę mi powiedzieć, to często ludzie uważają, że miód jest popsuty, jeżeli fermentuje. A zdarza się, że miód fermentuje, nawet potem się wylać ze słoików. Tutaj radzę wszystkim trzymać słoiki z miodem, przechowywane dłużej na jakichś talerzykach, bo to później lepi się wszystko.
Nie, to może tak, redaktorze. Miód powinien być z rodziny pszczelej wybierany dojrzały, który ma poniżej 20% zawartości wody. I jeżeli taki miód jest płynny i na przykład nabierze się na łyżeczkę i leje, to się powinien stworzyć stożek. Jeżeli będzie, będzie menis taki wklęsły, to będzie powyżej 20% wody. To jest jedna sprawa. No to, co jest na handlu, jest firmy puszczają na rynek, to już jest na pewno tam koło 18%, 17%, bardzo gęste miody mają 16,5% wody. Resztę to są cukry. Ale bywa tak, że miód jest higroskopijny, jeżeli on nie będzie szczelnie zamknięty, a będzie wilgoć gdzieś tam w spiżarce czy w domu, to on wchłania tą wodę i górna warstwa zaczyna po pewnym czasie fermentować.
Aha, to nie jest jeszcze dowód na jakieś fałszerstwo miodu.
Nie. Jest. Czasami się zdarza, że miody, że jest taki przypływ nektaru, że pszczoły na przykład zasklepią te plasty, wszystko się wydaje, że jest dobrze, ale no on trafi się pszczelarzowi gdzieś tam ten miód o większej zawartości wody. Ale to sporadycznie.
A cukrzenie miodu?
Krystalizacja jest procesem naturalnym. I teraz tak, że miody wiosenne z mniszka lekarskiego, z drzew owocowych, a gdzie jest już rzepak, w ciągu 2-3 tygodni krystalizują, potem po miesiącu, dwóch jest kamień. I miody późniejsze krystalizują trochę wolniej po 2-3 miesiącach, a czysty miód akacjowy praktycznie nie krystalizuje.
On jest taki bardzo jasny.
Bardzo jasny, delikatny w smaku.
Tak, delikatny smak. I
ponieważ z kolei tutaj nektar z miodu akacjowego to jest 100% sacharozy, czyli można powiedzieć, to jest prawie jakby cukier z worka. A pszczoła, dodając enzymy, no to rozkłada tą cząsteczkę sacharozy na glukozę, fruktozę. W tym wypadku jest przewaga fruktozy i ta fruktoza powoduje, że ten produkt, czysta akacja, przez 2 lata ma być płynna. Dlatego pewnego orzeszki czy jakieś tam w miodzie to się daje w tym do miodu akacjowego.
Akacjowego, żeby to zawsze płynne było.
Tak. A teraz często pospolicie się mówi, że miód skrystalizowany to z cukru, bo pszczelarz dodał cukru.
Nie, to nieprawda.
Nie.
Tak, to warto wiedzieć takie rzeczy, prawda?
Ale z kolei jest tak, że sprzedaje się, panie redaktorze, miód płynny.
Tak.
Klient, nie wiem, podświadomie idzie i jak jest ten miód lejący,
to uważasz, że dobry.
Ładnie wyglądający, to jest kupowany. No i tu jest trochę taki paradoks, że my piszemy na etykietach, że krystalizacja jest procesem naturalnym.
Aha, a ludzie swoje.
Że nie wiem, 2-3% obserwujemy klientów, który szuka tego miodu skrystalizowanego, a 95% czy więcej szuka miodu płynnego.
A ten płynny po brodzie kapie. No, łatwiej rozsmarować na chlebie taki.
I dlatego, redaktorze, jak my mamy w tej chwili w magazynie w beczkach miód 200-litrowych beczkach, to my go musimy, kupiony gdzieś tam w lipcu czy we wrześniu, trzymamy go przez zimę, żeby go w lutym, w marcu napełnić do słoików, no to my go poddajemy procesowi obróbki 43 stopnie plus.
Podgrzewają państwo i on się upłynnia.
Tylko
wtedy się rozlewa.
Tu nie można przegrzać.
Aha.
I to jest cała sprawa, żeby...
I wtedy się daje rozlewać do słoików.
Ten zaś się filtruje, rozlewa, bada go, żeby czasami tam jakieś wpadki nie było. No i jest przez jakiś miesiąc czasu na półkach sklepowych ten miód płynny.
Aha,
a potem on z powrotem krystalizuje.
Fantastycznie. Proszę pana, bardzo, bardzo uprzejmie panu dziękuję za te wszystkie informacje. Temat będę kontynuował, ale już chyba bardziej pocztowo, no chyba, że słuchacze będą mieli do pana jeszcze jakieś pytania. Ja mam jeszcze ostatnie pytania. W tej chwili wygląda pszczelarstwo w Polsce. Czy jest jakiś rozkwit, rozwój, czy upadek raczej pszczelarstwa?
Oj, dotknął pan, panie redaktorze, trochę tematu w tej chwili.
Tak, to jest trudny obowiązek, bo na zachodzie jest tak, że bardzo mało jest takich dzikich łąk, nieużytków. No, rzepak to pewnie jest, ale ten polski miód miał szansę, czy ma szansę na to, aby był mieszany. Wrzosowiska, bo ja wiem, no Holendrzy nie mają wrzosowisk. Węgrzy mają akacjowe lasy, to wiem, ale też nie mają takich, się mówi, użytki, tak?
Bułgarzy mają słonecznik.
Słonecznik, aha, rozumiem. Tak. A jak wygląda, króciutko, jak w Polsce wygląda produkcja?
Jak pan dotknął, jeżeli możemy chwileczkę, to jakby świat przeżywa w tej chwili ciężkie czasy. Nie wiem, rok temu przez prasę, środki masowego przekazu obiegła informacja, że komórki no, telefony komórkowe zabijają pszczoły, pszczoły wylatują, całe rodziny padają. W Stanach padło ileś tam tych 80 w niektórych Stanach pszczół. W Kanadzie również w tej chwili ten problem.
Z powodu komórek?
Nie. To była jakaś kaczka taka
dziennikarska.
Ale
jakieś pewnie
pestycydy. Ale mamy problem, jakiś taki w świecie narósł, że jest ta chemia, jest trochę tak. Zapędziliśmy się wszyscy w kozi róg.
Tak.
Inna przyczyna to jest taka, że od 27 lat w świecie występuje tak zwana waroza. Waroza to jest
choroba.
Roztocz
tak.
Wielkości główki szpilki, taki płaski owadzik, brązowo-czerwonawy, taki brunatny, cztery pary odnóży i ten piorun wchodzi między segmenty pszczoły, wypijając krew, hemolimfę. A jeżeli namnoży się tej, to można powiedzieć w cudzysłowie tej wszy takie dużo w rodzinie pszczelej, to rozwój tej warozy następuje w komórkach czerwiu, czyli przed zasklepieniem wchodzi sobie samica albo dwie i trzy, pszczoły nie umieją złapać żuwaczki i usunąć, wynieść z ula.
No,
przepraszam, wyłączyłem.
Tak, już kończymy.
Pod zasklepem, bo od złożenia jajeczka do wygryzienia się o pszczoły dorosłe mija 21 dni i pod tym zasklepem tam się z larwy robi podwarka.
A, już wtedy one niszczą. To.
I w ten czas się ta samica składa 3, 4, 5 nowych rodzin, nowych tych potomstwa.
Nie rozumiem.
I one nakłuwają takiego niemowlaczka, który nie może się ruszać, bronić, bo jest biały, jeszcze niewykształcony i praktycznie potem rodzą się potworki albo w ogóle się nie ma siły wygryć.
Ale króciutko, czy polskie pszczelarstwo w tej chwili...
Od kilkunastu walczymy z tą warozą chemicznie.
Tak.
I uodporniła się waroza, leki stały się mniej oporne, otworzyła się furtka na tak zwane wirusy i nozemy i to spowodowało, że mamy w Polsce pod ostatniej zimy jakieś 40% upadku pszczół.
Aha. Ale a jak to wygląda na tle innych krajów europejskich?
Podobnie.
To na razie tyle. Ja myślę, że będą jeszcze pytania. Jeżeli będą takie pytania od słuchaczy, to ja pozwolę sobie jeszcze raz do pana zadzwonić.
Panie dyrektorze, mamy Muzeum Skansen, mamy różne rzeczy tutaj, wydawnictwa, filmy. Przyjechać, jak będzie pan w Krynicy kiedyś. Bo to myślę, żeby można było pociągnąć. 5-6 lipca mamy tak zwaną biesiadę u Bartnika z 15 tysięcy osób przez 2 dni.
Ojej.
Noc świętego Ambrożego. Święty Ambroży przemówi z soboty na niedzielę z 5-6. Do ministra rolnictwa czy do innych jeszcze.
Przemówi. Dobrze.
Poprzedzony będzie plenerem rzeźbiarskim o święty Ambroży i jakieś tam inne motywy, co artyści rzeźbiarze sobie wymyślą.
Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Dziękuję, kłaniam się.
Do widzenia.
Dziękuję państwu bardzo. Czekam na pytania związane z pszczelarstwem, miodem i tym podobne. Mam wspaniałego rozmówcę, który o miodzie, pszczołach wie chyba wszystko. Na dziś to wszystko. 022 622 0151.